Tu Radio Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura i kultura na co dzień. Za nami Newbon, czego nie usłyszycie Państwo w podcaście, ale nie przypadkiem rozpoczynamy rozmowę już teraz. Po mojej prawicy Mateusz Pałka, pianista, bowiem Mateusz zdradził, że nagrał się tego utworu aż nadto. Cześć Mateuszu.
Cześć, witam Państwa. Tak.
No to teraz musisz powiedzieć, przy jakiej okazji wobec tego. Za chwilę zmienimy temat, nie martw się.
Często zastępuję Dominika Wanie w zespole Newbon. Akurat wróciliśmy z zaduszkowych koncertów i często gramy ten utwór.
Zapewniamy Państwa, że to był czysty przypadek, że Newbon znalazło się, znaczy inaczej, może nie przypadek, bo to selekcja Pawła Lorenza, który za każdym razem, kiedy przychodzi do Radia Kraków Kultura, uwielbia wyłuskiwać jazzowe rodzynki z naszej playlisty. Mateuszu, dziś spotykamy się dlatego, że zaledwie chwilę temu, mniej więcej dwa tygodnie wstecz, wyszła twoja nowa płyta, twoja, ale nie tylko twoja, bo oznaczona Mateusz Pałka Trio. Po pierwsze, kto jeszcze, a po drugie, który to album w tym składzie?
Mateusz Pałka Trio, czyli akustyczne trio, współtworzą Piotr Południak na kontrabasie i Patryk Dobosz na perkusji. To moi serdeczni przyjaciele, z którymi poznaliśmy się na studiach na Akademii Muzycznej w Krakowie. Wtedy założyliśmy też trio, to był rok 2016 i podjąłem decyzję o czynnym działaniu, graniu, koncertowaniu, pisaniu na ten skład. Tak, dwa tygodnie temu wydaliśmy płytę, drugą pod szyldem mojego trio. Płyta ukazała się nakładem Agencji Muzycznej Polskiego Radia w koprodukcji z programem drugim Polskiego Radia i bardzo się cieszymy, że może ujrzeć światło dzienne.
Jest coś, słuchaj, w tej płycie absolutnie urzekającego i to nie traktuj tego, broń Boże, jako, wiesz, niepotrzebne łaszenie się, ale odnoszę wrażenie, że nawet jeżeli te kompozycje, które są w przeważającej absolutnie mierze twojego autorstwa, są w jakiś sposób zamkniętą całością, to jednak kiedy słucham każdego z tych numerów, odnoszę wrażenie, że wy bardziej płyniecie, że to przypomina raczej improwizację. W jaki sposób nagrywaliście ten album? Bo to brzmi zupełnie tak, jakbyście usiedli na sesji i lecieli od początku do końca na setkę z tym albumem.
No tak dokładnie było. W zasadzie nie mieliśmy wielu prób. Spotkaliśmy się...
Czyli 7 lat, przepraszam cię, doświadczenia wspólnego jednak o czymś świadczy, widzę.
Świadczy, oczywiście. Uważam, że długoletnia współpraca to ogromny atut w wypracowaniu jakości i spójności brzmienia zespołu. Jestem tutaj głęboko przekonany, że i też od samego początku byłem, że chłopaki Piotr, Patryk doskonale mnie znają i zrealizują w 100% pewne zamierzenia wykonawcze, które postawiłem w tych kompozycjach. Natomiast na czym mi zależało? Na tym, żeby wytworzyć pewną aurę wrażeniowości na moment twórczy, na wrażenie pewnej motoryki właśnie tego efektu płynięcia, tak jak powiedziałeś. Ogromną wagę przykładam do stworzenia pewnej narracji, opowieści i chciałem uzyskać taki efekt, a w zasadzie to też było moje ogromne wewnętrzne pragnienie, żeby zabrać słuchacza w podróż od samego początku do końca, skierować uwagę na to zanurzenie się w czasie, tu i teraz. I tak też, kiedy nagrywaliśmy album w studiu S4, w studiu koncertowym Polskiego Radia w Warszawie, mieliśmy ogromny komfort w warunkach świetnej akustyki, naprawdę z rewelacyjnym realizatorem dźwięku, jakim jest Leszek Kamiński.
No legenda, powiedzmy sobie wprost.
Zwracaliśmy uwagę na podobne szczegóły i ta właśnie uważność, właśnie mocne zanurzenie się w każdy detal jakby spowodowało to, że mogłem z jednej strony zrealizować swoją wizję i ukazać to zamiłowanie do melodyki, do liryki. Z drugiej strony chciałem, aby ukazać pewną chwilowość i tego, że od samego początku do końca zagramy to jednym ciągiem.
To wydaje mi się bardzo słychać, a właściwie ujmę to inaczej. Rzeczywiście to tu i teraz to twoje zamierzenie się dość skutecznie udało, bo faktycznie ta płyta nie pozwala za bardzo wyjść poza nią, kiedy już się w nią rzeczywiście wsłuchujesz. Natomiast to jest ciekawe, bo z tego, co powiedziałeś, wynika dla mnie kilka wątków, o które teraz, wybacz, będę zmuszony cię podpytać. Po pierwsze, ta płyta jest bardzo dopracowana brzmieniowo i odnoszę wrażenie, że w jakiś sposób ona jest oldschoolowa, ale nie w złym tego słowa znaczeniu, tylko ona gdzieś jest zakorzeniona z jednej strony w głównie pianistyce, niekoniecznie jazzowej, przełomu XIX-XX wieku, Debussy i Ravel. To są takie rzeczy, które tam gdzieś dają się wysłyszeć. Z drugiej strony jest trochę zanurzona, wydaje mi się, w latach 50., 60., takiej właściwie złotej ery trochę polskiego jazzu. I ten old school jest troszeczkę takim niezwykle przyjemnym nawrotem do tego, co było kiedyś, a z drugiej strony właściwie te kompozycje i rozwiązania muzyczne są na wskroś nowoczesne.
Bardzo mi miło, że tak to odbierasz. Jest to oczywiście prawda. Jeśli chodzi o brzmienie, to ogromną wagę przywiązuję do brzmienia zespołu i wszystkie inspiracje, o których powiedziałeś, czy to muzyka klasyczna, pianistyka klasyczna, od której wychodzę i tak naprawdę na tej bazie zawsze zaczynam coś tworzyć i budować, to ogromna kopalnia pomysłów, ale też właśnie dbałość o każdy element dzieła muzycznego. I ta dbałość jest dla mnie szczególnie ważna. Jeśli chodzi o ten old school, o którym mówisz, wydaje mi się, że jest gdzieś w nas też ogromny szacunek do tradycji, do tego, co było, co miało miejsce, co wydarzyło się w muzyce jazzowej w Polsce. I jest to taka trochę też celebracja siły akustycznego brzmienia, które jest głęboko gdzieś w moim sercu i zawsze staram się w tę stronę zmierzać, ponieważ jest to dla mnie takie najbardziej naturalne otoczenie i sposób wyrazu artystycznego.
Są tam jakieś przypadkowe dźwięki, przypadkowe nuty? Odnoszę wrażenie, że nie.
Są fragmenty bardziej czy mniej improwizowane, bo wiele z tych tematów było zapisanych wcześniej, natomiast jest też pewna właśnie chwilowość i niektóre fragmenty jakby są zagrane pod wpływem chwili, pod wpływem tego, co w danym momencie udało nam się stworzyć między sobą. Ogromną wagę przywiązuję również do pewnej komunikacji, uważności, wzajemnego słuchania się i takiej kolektywnej improwizacji, która wynika bardzo mocno jakby z naszych serc, z tej głębokiej wewnętrznej potrzeby tworzenia czegoś wspólnie. Natomiast wydaje mi się, że kluczowe jest tutaj to zatrzymanie się i jak największa właśnie uwaga na każdy dźwięk. Na to, kiedy ten dźwięk możemy razem stworzyć, możemy go kreować, możemy go wspólnie zatrzymać albo, albo po prostu nic nie grać w danej chwili i ten dźwięk też wybrzmiewa. Cisza jest zjawiskiem w muzyce absolutnie fascynującym i ja generalnie z natury tak jakoś wolę mniej niż więcej, jeśli chodzi o dźwięki, natomiast fortepian oferuje szeroką paletę środków wykonawczych, brzmieniowych i pozwala mi jakby z każdej perspektywy kreować ten dźwięk. Bardzo ważna jest pewna przestrzenność i właśnie to wydarzanie się w czasie, tworzenie dźwięku w czasie rzeczywistym powoduje to, że jakby możemy wytworzyć pewną taką organiczną siłę wybrzmienia całości, ale też stworzyć pewną bliskość i intymność z słuchaczem. A to jest dla mnie bardzo ważne.
Tak, to rzeczywiście słychać, ale wiesz co, z tego co mówisz, wyłaniają mi się trochę obrazy dwóch Mateuszów. Z jednej strony perfekcjonista, który dopieszcza właściwie wszystko, ma jakieś wyobrażenie o tym, co chciałby wykreować, a z drugiej strony Mateusz impresjonista, który daje się jakby ponieść troszeczkę chwili. W jaki sposób w takiej choćby sesji nagraniowej albo koncertowo godzisz te dwa oblicza? Czy ta intuicja w ogóle jest dobra?
Wydaje mi się, że tak. Jest to takie połączenie wyobraźni, intuicji, emocji i rozumu.
Tak.
Pierre Boulle często stosował tego typu wypowiedzi i bardzo mi się one podobają. To znaczy czuję jakoś podobnie, że każdy z tych obszarów jest ważny. Jakby też nie skupiam się w 100% na tym, żeby to wszystko było intelektualne, tylko właśnie każdy aspekt jest dla mnie ważny. Te emocje, przekaz, zagłębienie się, jakby opowieść. Oczywiście kunszt pianistyczny i pianistyka klasyczna, jeszcze raz powiem, słusznie zauważyłeś, że XIX i XX wiek to bardzo ważne okresy, twórcy, których wymieniłeś, Debussy, Ravel są dla mnie bardzo ważnymi postaciami, jeśli chodzi o pianistykę, to również Olivier Messiaen.
Oczywiście.
Można byłoby tutaj wymieniać długo, natomiast we mnie jest ogromny szacunek do tego, co się wydarzyło w historii muzyki i z tego też mocno czerpię. Wydaje mi się, że jest to esencja i najważniejszy dla mnie jest ten balans pomiędzy pewną chwilowością, czy na koncertach, czy w nagraniach, wyjściem ze strefy własnego komfortu, to uwielbiam, czyli ciągłe podejmowanie ryzyka. To, w jakim kierunku dźwięk, który tworzymy, melodia, za którą pójdziemy, co jesteśmy w stanie sprowokować, w jakim kierunku to może zmierzać, i
to jest ważne, co powiedziałeś, dlatego że zastanawiam się, czy zabierając słuchacza w podróż, bo to jest też takie słowo, trochę klucz względem Melodies the Magic Mountain, odnoszę wrażenie, tak samo jak ta chwilowość, do której bardzo często wracasz. Zastanawiam się, czy zabierając słuchacza w podróż wiesz, dokąd go zabierzesz, czy właśnie wychodzisz troszeczkę poza siebie i poza ten koncept, który gdzieś masz zarysowany zapewne w głowie i po prostu rzeczywiście poddajesz się tej chwili.
Poddaję się tej chwili całkowicie, o tym zapominam i to jest coś takiego, że wychodzę od tego pomysłu, natomiast ta podróż już jest trochę też kształtowana przez słuchacza. Każdy odbiera to indywidualnie.
Oczywiście.
Inaczej odczuwamy. I bardzo chciałbym właśnie, żeby każdy odnalazł w w tej historii właśnie tę swoją czarodziejską górę.
No właśnie, widzisz, Czarodziejska Góra to nie tylko fragment tytułu całego albumu, ale też pierwszy utwór, który ten album otwiera. Czy ten Tomasz Mann to jest też jakiś taki drogowskaz twojej podróży?
Cenię jego twórczość. Powieść Tomasza Manna, Czarodziejska Góra, wywarła na mnie ogromny wpływ i muszę powiedzieć, że ten utwór akurat odnosi się do powieści.
Jak i okładka tego albumu, odnoszę wrażenie.
Jak i okładka albumu, która została zaprojektowana i stworzona wraz z całym konceptem graficznym, książeczką przez Annę Marię Olak. Na pierwszej stronie, na froncie widzimy górę, ten taki organiczny rysunek wraz ze słońcem i tymi promieniami, które oświetlają część góry. Wszystko jest utrzymane w pewnym minimalizmie formy i o to też troszeczkę chodziło. Ja od samego początku byłem zafascynowany projektem Ani i wydaje mi się, że tutaj w 100% udało nam się uzyskać pewną spójność, ale też charyzmatyczność ujęcia tej czarodziejskiej góry, która właśnie zaprasza i która rozpoczyna całą opowieść.
Tak, mimo tego minimalizmu nie ma w tym drapieżności, bo to właściwie przypomina mi jakieś chyba najbardziej drzeworyt. Jaka była technika, wiesz?
To było rysowane węglem.
Węgiel, po prostu. Mhm. Mhm. Natomiast nie ma w tym drapieżności i w ogóle na twojej płycie też nie ma drapieżności.
Nie jestem drapieżnikiem.
Słuchaj, wybrałem dwa numery, które zagramy dzisiaj po to, żeby w jakiś sposób, mam nadzieję, korespondowały z naszą rozmową. Pierwszy z nich pozwoliłem sobie na trochę prywaty, zdradziłem ci to przed naszą rozmową, dlatego że za kilka godzin znajdę się tam, gdzie, jak się wydaje, opisujesz to swoją muzyką, czyli A. Paris. Mateusz Pałka Trio z albumu Melodies – The Magic Mountain. Mateusz Pałka, fortepian, Piotr Południak, kontrabas, Patryk Dobosz, perkusja. To trzeci numer z waszego wspólnego albumu. Mówię z waszego, dlatego że po mojej prawicy wciąż Mateusz Pałka. A Paris rzeczywiście pisałeś w Paryżu?
Tak, jak najbardziej. Kilka razy miałem przyjemność być w tym pięknym mieście i aura, która była wyczuwalna, od razu sprowokowała tę melodię.
No dobrze, no ale mieszkasz w Krakowie, no to gdzie jest A Krakowi, przepraszam bardzo?
Może jeszcze powstanie, tak, Kraków kocham i czuję się tu jak ryba w wodzie.
Słuchaj, no Kraków to jest, wydaje mi się, wyjątkowo sprzyjające miejsce do tego, żeby tworzyć w nim jazz. Jest w tym mieście coś, co chyba, czego świadectwem chyba jest historia też jazzowa Krakowa. Mateuszu, słuchałem tego A Paris, trochę rozmawiając z tobą poza anteną, ale jednak ten twój liryzm, tutaj jakaś taka romantyczna, bardzo piękna dusza wyziera niezwykle intensywnie z tego numeru.
Co mogę powiedzieć? To ogromne i szczere zamiłowanie do prostoty melodii, do śpiewności, tonu, który staram się zawsze traktować pewną kantyleną i tak pewna ulotność dźwięku, to też mnie bardzo inspiruje i kreowanie tej linii dźwiękowej, tak jakby trochę te kreski taktowe w utworach nie miały sensu i granie ponad tą kreską, tak, aby właśnie zanurzyć się, jakby poddać się pewnej refleksji i nie kończyć tego, co w głowie powstaje i w sercu.
Widzę to, o czym mówisz, ale tak się zastanawiam, bo bardzo często to trochę ignorowanie, powiedzmy, kresek taktowych skutkuje tym, że słuchacz, wiesz, jest troszeczkę wytrącony z równowagi, a tutaj rzeczywiście jednak ta, jak sam to ująłeś, kantylena jest czymś absolutnie pierwszoplanowym i to ona zabiera nas tak naprawdę w tę podróż, wydaje mi się.
Tak. Tak do tego podchodzę i przy oczywiście zachowaniu tego charakteru tutaj w utworze w Metrum 3/4 Aparki, gdzie realizujemy cały czas pewną strukturę rytmiczną i tą motorykę, czuję się bardzo swobodnie, żeby też wychodzić poza to i jednocześnie jakby całkowicie skupić swoją uwagę na takim swobodnym graniem rubato, ale jednak w tajmie.
Słuchaj, powiedziałeś o tym właściwie na początku naszej rozmowy, ale chciałbym cię zapytać bardzo wprost. Czy w swoim trio jesteś hegemonem, czy bardzo uważnie patrzysz na Piotra Południaka i Patryka Dobosza?
Uważnie spoglądam na moich muzycznych kompanów. Zwykle z tego względu, że uważam, że siła zespołu tkwi w tym...
Jak sama nazwa wskazuje, zespół.
Tak, w tym, co jest między nami też poza muzycznie i jaką uwagę zwracamy właśnie na to wzajemne tworzenie dialogu, kolektywnego dialogu. Wydaje mi się, że to decyduje i o spójności brzmienia w dużym stopniu, o wytworzeniu pewnej narracji, czy też o możliwości wytworzenia tej narracji, ale od zawsze czułem, że zespół powinien być takim jednym żywym organizmem. To jest zupełnie inna sytuacja niż granie solo, niż nawet duet. Jest to dopełnienie, bo to instrumentarium klasycznego tria jazzowego, fortepian, kontrabas i perkusja, jakby zamyka się. Jakby z jednej strony jest bardzo otwarte, ponieważ mamy wypełnione tony basowe, mamy dużo kolorytu w postaci brzmień bębnów i blach i to wszystko może bardzo rezonować w czasie. Jednocześnie właśnie fortepian, który oferuje ogromną gamę możliwości brzmieniowych, sonorystycznych, więc to jest takie indywidualne i wydaje mi się bardzo naturalne środowisko do tego, aby wytworzyć tę spójność w każdym aspekcie. I oczywiście jestem liderem, ponieważ piszę muzykę. Większość kompozycji jest mojego autorstwa. Natomiast zawsze wsłuchuję się w to, co tutaj panowie mają do powiedzenia. I jestem zwykle spokojny, ponieważ ja jakby głęboko czuję, że oni doskonale jakby mnie znają i realizują też moją wizję muzyki. Idziemy w tym razem i gramy razem i mam nadzieję, że tak będzie.
Słuchaj, album Melodies The Magic Mountain jest, wydaje mi się, nawet nie tyle już zapowiedzią tego, było nie było, mówiłeś, że gracie razem od 2016 roku, ale chyba pewnym przypieczętowaniem. Zwłaszcza, że tam właściwie każdy aspekt brzmieniowy, o czym też już trochę rozmawialiśmy, jest, wydaje mi się, niezwykle dopieszczony, nie tylko z twojej perspektywy, czyli za klawiaturą, natury fortepianu, ale też i kontrabasu, i perkusji. To jest jednak, wydaje mi się, trochę rzadkość pod kilkoma względami, myślę o twojej płycie. Pierwszy aspekt to to, że tak jak wspomniałem, ona jest w jakiś sposób oldschoolowa, ale w ten bardzo piękny, prosty sposób, czyli postawienie na melodię, na pewną prostotę, ale i pełnię brzmienia, na współpracę między wszystkimi wami trzema. A z drugiej strony też to jest troszeczkę, wydaje mi się, czasem zaprzeczenie tego, co się stało w muzyce w ogóle po II wojnie światowej, czy po modernizmie, czyli jakiegoś wywracania trochę świata do góry nogami. Właściwie konstytuujecie go, wiesz, troszeczkę wstecz.
No tak, bardzo podobnie widzimy to. Doskonale o tym powiedziałeś i trochę tak jest. Ciężko nazywać słowami te wszystkie chwile i momenty muzyczne, które się wydarzają, bo...
A skąd bierzesz inspirację do tych chwil i momentów?
To całe nasze życie jest inspiracją, obserwacje relacji międzyludzkich, to również literatura, to muzyka, no tak, klasyczna, muzyka jazzowa, cały świat, natura, która nas otacza. Na płycie jest również kompozycja, która była singlem zapowiadającym album Kora,
tak.
Jest to szacunek właśnie i taki ukłon w stronę tego, że to natura w naszym życiu wiedzie prym i chodzi tutaj o korę drzew małopolskich lasów. Tak, więc tak naprawdę wszystko, co nas otacza, wszystko, co wydarza się w naszym życiu, ma swoje istotne miejsce i swój moment. Wydaje mi się, że ważny jest taki moment, w którym jesteśmy w stanie to wyłapać, czy też może próbować, bo to jest chyba lepsze określenie, czyli zwracać uwagę na małe rzeczy, które dzieją się wokół nas. To jest coś, co mnie fascynuje.
Życzyłbym sobie, żeby cały świat przetwarzał je w taki sposób, w jaki udało się to tobie, Piotrkowi Południakowi i Patrykowi Doboszowi na płycie Melodies The Magic Mountain. Mateuszu, zagramy jeszcze jeden numer, natomiast musisz mi wytłumaczyć jego tytuł, She Doesn't Like Doing Homework.
Ten utwór powstał bardzo szybko.
A nie słychać tego.
To znaczy, jest to odpowiedź na prośbę stworzenia zadania domowego. I tak po prostu napisałem taką melodię, z której później powstał ten utwór, bo na samym początku to był tylko temat, który był tam zadaniem domowym na kształcenie słuchu. Natomiast nie chcę zdradzać tutaj więcej szczegółów. Jest to dla mnie utwór też szczególny, ponieważ to jest utwór, który chyba jest najstarszy z tych wszystkich na tej płycie. I wcześniej oczywiście graliśmy go na koncertach. W 2017 roku zagraliśmy premierę naszej pierwszej płyty na wielkim festiwalu Fara Music Festival we Włoszech. I już, to znaczy, to były początki tak naprawdę, natomiast w głowie miałem pewien zarys, ale potrzeba było na pewno kilku lat, aby wykrystalizować to, co jakby w muzyce najbardziej mnie kręci, czyli ten pewna dojrzałość, ale przede wszystkim podejmowanie ryzyka i taki też zwrócenie uwagi na te rzeczy, które często łatwo nam przychodzą. Wydaje mi się, że to gdzieś rzuciło światło na to, co jest dla mnie esencją też w muzyce i pozwoliło mi jakby dojść do takiej odpowiedzi, że właśnie to w prostocie prześwituje to najjaśniejsze światło i rzeczywiście tak jest. To znaczy uświadomiłem sobie, że to jest bardzo głęboko zakorzenione w moim sercu i zawsze staram się zadbać o to, aby ta muzyka wychodziła prosto z serca i trafiała do serca poprzez to, żeby ukazać właśnie tą pewną melodykę, liryzm.
Bardzo romantyczna wizja.
I motorykę. Wydaje mi się, że świat potrzebuje zastanowienia, potrzebuje refleksji i jestem też takim człowiekiem, który nie lubi się spieszyć, który lubi zadumę, który lubi się zastanowić. I taka nieśpieszność też w muzyce to jest to, co może mieć ogromny walor.
Tak, ale w niej nie ma statyczności. To też jest niezwykle przyjemne, że ona cały czas nas ciągnie. Myślę tu oczywiście o twoim albumie Melodies the Magic Mountain. Mateuszu, no to nie róbmy zadań domowych w takim razie, wychodźmy poza strefę komfortu. Gościem Radia Kraków Kultura, w którym też się nigdy nie spieszymy, był Mateusz Pałka. Bardzo ci dziękuję.
Bardzo dziękuję za rozmowę, to wielka przyjemność.
Bardzo się cieszę, dzięki. Pozwolisz, że uczynimy Melodies The Magic Mountain płytą tygodnia w Radiu Kraków Kultura.
Bardzo się cieszę, super.
She doesn't like doing homework na zakończenie naszej wspólnej rozmowy.